co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Wiele instytucji i urzędów było do niedawna zamknięte. Teraz nadrabiamy zaległości, między innymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest z nami Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będzie możliwe już kolejne badania u lekarzy orzeczników. Do tej pory te osoby, które miały wcześniej wykonane badania, ale z racji tego, że państwo by mieli obiekt zamknięty, instytucja była zamknięta, przedłużano ważność tych badań. Teraz to się zmieniło, tak?
Tak jest. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o wznowieniu badań bezpośrednich przez lekarzy orzeczników. Klienci są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu takiego badania przez oddział ZUS, który prowadzi postępowanie związane z wydaniem takiego orzeczenia. Te bezpośrednie badania lekarskie są przywracane etapowo z zachowaniem środków ostrożności dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie poszczególnych jednostek ZUS. Chodzi tu między innymi o liczbę zachorowań na koronawirusa w danym regionie.
Ale to będą badania za wezwaniem, tak? Czy będzie samemu trzeba się zgłaszać do państwa?
Nie, absolutnie. To będą badania za wezwaniem. Dotąd od 16 marca badania bezpośrednio zaplanowane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie były z powodu epidemii przesuwane na później. We wszystkich tych sprawach, w których było to możliwe, lekarze orzecznicy orzekali i orzekają nadal zaocznie na podstawie dokumentacji. Obecnie ZUS stopniowo przywraca normalny tryb pracy, który uwzględnia także badania bezpośrednie. Na podstawie tarczy antykryzysowej to czasowe orzekanie lekarskie stanowiące podstawę do wypłaty rent i świadczeń rehabilitacyjnych, których ważność upłynęła lub upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub w ciągu 30 dni po jego ustaniu, są z mocy prawa przedłużane na 3 miesiące. Warunkiem jest jednak złożenie wniosku o świadczenie na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia. A oznacza to, że jeżeli komuś w tym czasie trwania pandemii skończyło się takie czasowe orzeczenie, to nie musi się martwić o świadczenie, to świadczenie będzie automatycznie przedłużone na 3 miesiące, tylko tak jak mówiłam, ten wniosek trzeba wcześniej złożyć.
Jak ktoś nie będzie miał takiego wyzwania, to musi się niepokoić i sam zadzwonić, żeby zapytać się, bo już 3 miesiące to szybko czas mija.
Nie, absolutnie nie musi się martwić, ponieważ my będziemy takie osoby o terminie i miejscu badania oczywiście zawiadamiać. Natomiast tak jak mówiłam, o ile będzie to cały czas możliwe, to będziemy w niektórych przypadkach orzekać zaocznie. Jeżeli dokumentacja na to pozwoli, postaramy się ograniczyć ten kontakt z urzędem i z lekarzem orzecznikiem.
Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to jeszcze może zadzwonić, dopytać. 68 324 2255. Przypomnę numer telefonu 68 324 2255. A teraz pytamy się o sprawy związane z emeryturami, bo oczywiście w czasie pandemii także nie było możliwości składania wniosków o emerytury. Mimo to, że niektórzy już mieli ten wiek emerytalny i im przysługiwał i chcieliby przejść już na emeryturę, tym bardziej, że różnie jest teraz z zakładami pracy.
Czy... Niektórzy mieli faktycznie to nieszczęście, że te prawa emerytalne nabyli właśnie w tym czasie pandemii. Natomiast taki wniosek mogli oczywiście złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych albo pocztowo, albo wrzucić dokumenty do specjalnej skrzyneczki. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu nie chcieli tego robić, bali się tego kontaktu.
Albo chcieli porozmawiać po prostu o swojej emeryturze.
Tak jest, albo chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, oczywiście. W tej sytuacji nie muszą się martwić. Jeżeli nabyli te prawa emerytalne, przypuśćmy, w marcu czy w kwietniu i spełniają wszystkie warunki, aby tę emeryturę otrzymać i złożą wniosek wraz ze specjalnym oświadczeniem, to dostaną emeryturę za ten okres, od kiedy im ona przysługiwała. Dostaną oczywiście z wyrównaniem od tego okresu, więc tutaj absolutnie nie trzeba się martwić, bo to prawo do świadczenia cały czas jest.
Z jaką datą wsteczną, do jakiego okresu możemy ewentualnie sięgnąć?
ZUS może w tej sytuacji ustalić prawo do świadczenia, przeliczyć to świadczenie lub podjąć jego wypłatę od dnia, w którym spełnione były wymagane do tego warunki, nie wcześniej jednak niż od 1 marca. Czyli dotyczy to osób, które nabyły te uprawnienia emerytalne po 1 marca 2020 roku i wtedy właśnie do wniosku trzeba dołączyć takie oświadczenie.
Emerytury mamy różne. Emerytury mamy różne, czy to wszystkich świadczeń emerytalnych dotyczy ta sprawa?
Nie dotyczy to świadczeń przyznawanych przez prezesa ZUS, tak zwanych świadczeń w drodze wyjątku oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających z programu Mama 4+.
Czyli te akurat emerytury nie dotyczy to pobieranie emerytur wstecznie, tak? A pozostałe osoby,
tak,
które nabyły prawa emerytalne, przypomnijmy, od 1 marca, tak?
Od 1 marca tego roku.
I to wtedy mogą na przykład, jak złożą dzisiaj, jutro wniosek, to mogą poprosić o to, żeby ta emerytura im wstecznie była wypłacona od 1 marca.
Tak jest. W tym oświadczeniu trzeba ująć właśnie datę, od kiedy nabyło się te uprawnienia emerytalne i od tego czasu ta emerytura będzie wyrównana, ta emerytura będzie przyznana.
Ale warunkiem jest taki, żeby w tym czasie już od 1 marca no, nie pracować, tak? Bo wtedy nie należy
tak, jest to,
się
tak,
emerytura.
Tak, jest to jeden z warunków.
Wiek i po prostu zakończona z dokumentem praca, tak?
Tak jest. To samo dotyczy też wszelkich przeliczeń emerytalnych.
I można się wybrać z tymi dokumentami już do państwa, bo wiem, że już sala operacyjna jest czynna, że można porozmawiać ze specjalistą, tak? Żeby poradzić się nawet.
Tak jest. Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają już otwarte swoje sale obsługi klientów. Natomiast zachęcamy, jeżeli nie ma takiej możliwości, jednak dla swojego bezpieczeństwa, żeby ograniczyć ten kontakt, mamy uruchomione specjalne linie telefoniczne, na które można dzwonić właśnie w sprawach emerytalno-rentowych i tam nasi konsultanci wszystko krok po kroku wytłumaczą, powiedzą, co zrobić, jak złożyć wniosek, gdzie go złożyć, co trzeba w nim zawrzeć. Ale też zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej zus.pl. Tam również znajdują się wszystkie niezbędne informacje o zakładce świadczenia emerytury. Tam wszystko znajdziemy, co nas interesuje.
W ogóle trzeba się przyjrzeć tym wszystkim przepisom, ponieważ te przepisy emerytalne również się zmieniają. Na przykład okresy składkowe i nieskładkowe także w czasie, w latach się zmieniają. Kiedyś na przykład
tak,
zasadnicza służba wojskowa nie była liczona do emerytury czy tam studia. Teraz się to zmieniło, tak?
Jeżeli chodzi o zasadniczą służbę wojskową, to liczy się ona do emerytury. Natomiast trzeba mieć świadectwo służby lub zaświadczenie odpowiednich organów.
A wystarczy książeczka wojskowa?
Wystarczy książeczka wojskowa, tak. Wystarczy książeczka wojskowa albo zaświadczenie wojskowej komendy uzupełnień. Może być też poświadczona kserokopia książeczki wojskowej, aby taki okres był zaliczony jako okres składkowy.
Wielkość tych środków to chyba tam jakoś, o ile pamiętam, to była średnia, czy minimalna nawet płaca, tak, z tamtego okresu.
Tak jak... Trudno mi w tym momencie powiedzieć. Tutaj już jednak myślę, że warto by było porozmawiać z ekspertem do spraw emerytalnych.
Jakiej wysokości to jest, tak?
Tak jest.
Macierzyński urlop także i studia są też doliczane do tej części składkowej również?
Urlop macierzyński, owszem, zaliczany jest do tej części składkowej. Potrzebne jest zaświadczenie pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast jeżeli chodzi o studia, to jest to okres nieskładkowy. Jest to okres oczywiście zaliczany do emerytury, ale jest to tak zwany okres nieskładkowy. Oznacza to, że jeżeli pobieralibyśmy emeryturę minimalną w wysokości teraz 1000 zł z hakiem bodajże, trzeba mieć 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Okres nieskładkowy polega na tym, że jest on zaliczany, natomiast nie jest on oskładkowany, czyli...
Nie dolicza się do kapitału początkowego, tak?
Tak, nie dolicza się, dokładnie nie dolicza
się. Liczy
się
do stażu, ale nie liczy się żadnych środków dodatkowo z tego okresu studiowania, tak?
Tak jest, tak jak pan redaktor mówi. Aby ten okres studiów zaliczył nam się, to potrzebne jest zaświadczenie uczelni potwierdzające fakt ukończenia studiów oraz okres ich trwania lub też dyplom, z którego wynika okres trwania studiów i programowy ich wymiar.
Czyli trzeba mieć zakończoną, sam indeks nie wystarczy, trzeba mieć jakiś dyplom, tak? Przynieść.
Tak. Indeks nie wystarczy, trzeba mieć te studia zakończone w pełnym wymiarze.
A co nam to daje, skoro nie jest to okres łatkowy? To...
Tak jak mówiłam, to jest kwestia tej emerytury minimalnej, 1000 zł.
A rozumiem.
Ponieważ jeżeli mamy w sumie 25 lat składkowych i nieskładkowych, a nie wypracowaliśmy sobie tej emerytury powyżej minimalnej, czyli powyżej tego 1000 zł z hakiem, wtedy nam przysługuje ta minimalna i ten okres jest bardzo ważny, bo czasami brakuje roku, dwóch albo trzech, żeby tą emeryturę minimalną otrzymać.
Sporo osób może skorzystać, natomiast jeżeli chodzi o zasadniczą służbę wojskową i urlop macierzyński. Jak to automatycznie będzie zrobione, czy za każdym razem trzeba złożyć, jeżeli uważamy, że nam się te środki należą z racji tego, że byliśmy w wojsku albo byliśmy na urlopie macierzyńskim, to musimy składać jakieś wnioski, są specjalne druki, czy jak to się dzieje?
Tak, jeżeli jesteśmy na emeryturze, ale nagle pojawiła się jakaś okoliczność, że ta emerytura może się zmienić, może wzrosnąć, warto złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia. Natomiast to przeliczenie świadczenia, ono następuje na wniosek, tak? Czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zrobi tego samodzielnie. Taką emeryturę lub rentę przeliczamy od miesiąca, w którym ten wniosek będzie złożony. Natomiast tutaj chciałabym troszkę pocieszyć, bo jeżeli się okaże, że po przeliczeniu przysługuje niższe świadczenie, bo tak też czasami bywa, to nadal będziemy wypłacali świadczenie w dotychczasowej wysokości. Więc warto ten wniosek złożyć. Jeżeli uważamy, że jakieś przesłanki nastąpiły, warto to zrobić, bo anusz ta emerytura faktycznie będzie wyższa.
Ale w tym emeryturę możemy... Tak? W tym wniosku trzeba wypełnić właśnie, z jakiego powodu składamy ten wniosek? Czyli podać na przykład, że byliśmy w wojsku, czy mieliśmy urlop macierzyński?
Tak, trzeba tam zawrzeć, dlaczego wnioskujemy, tak, o przeliczenie tej emerytury. I trzeba też przygotować dokumenty potwierdzające to, o czym wnioskujemy. Więc tak jak mówiłam, książeczkę wojskową, jeżeli kwestia dotyczy zasadniczej służby wojskowej, czy zaświadczenie ZUS bądź od pracodawcy, jeżeli to jest kwestia macierzyńskiego. Taką emeryturę można przeliczyć, jeżeli przy składaniu wniosku o świadczenie nie dysponowaliśmy na przykład wszystkimi dokumentami. Znaczy, jeżeli przez przypadek gdzieś tak znaleźliśmy jakieś dokumenty świadczące o tym, że ta emerytura może być wyższa, możemy taki wniosek także włożyć.
I w jakim terminie państwo rozpatrują tego typu wnioski?
Staramy się je rozpatrywać jak najszybciej, ale jest to kwestia maksymalnie 30 dni.
I od tego momentu już dostajemy ewentualnie tą wyższą emeryturę, tak?
Na pewno dostaniemy taką informację, jak to przeliczenie wyszło. Bo tak jak mówię, jeżeli okaże się, że emerytura będzie mniejsza, to dalej będziemy w dotychczasowej wysokości wypłacali świadczenia.
Czy to jest jakiś druk specjalny, czy cokolwiek można po prostu na czymkolwiek wnioskować na papierze bez żadnego druku?
To znaczy, tutaj trzeba zajrzeć na naszą stronę, tutaj wszystkie
dokumenty są tam, tak?
Więc warto na tę stronę wejść.
Rozumiem. I dodatkowo jeszcze taka informacja związana z obecną sytuacją. Na podstawie specustawy w związku z zamknięciem z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkoli i żłobków, rodzice dzieci, które nie ukończyły 8 lat, mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego i teraz mimo to, że te przedszkola w niektórych miastach, bo nie wszędzie jeszcze zostały otworzone, ale no, nie wszystkie dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach z racji tego, że musi być ograniczona ilość dzieci, to te zasiłki będą dalej przysługiwały, tak?
Tak, te zasiłki na razie będą przysługiwały do 24 maja. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, to do rodziców należy decyzja, czy poślą to dziecko do placówki, czy zostaną z nim w domu. Jeżeli zdecydują się zostać z nim w domu, to oczywiście przysługuje im ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który nie wlicza się do tego limitu 60 dni standardowego zasiłku opiekuńczego. Taki zasiłek opiekuńczy to jest 80% naszego miesięcznego wynagrodzenia.
I przypomnijmy to, mimo to nawet, że te przedszkola czy żłobki będą otwarte w naszej miejscowości, to też mamy prawo zatrzymać dzieci, bo na przykład obawiamy się, żeby nie nastąpiło pogorszenie ich stanu zdrowia, czy nasz babci, dziadka zdrowia z racji tego, że dzieci pójdą do przedszkola, to możemy sami zdecydować o tym, czy te dzieci poślemy, czy nie. Jeżeli nie poślemy, to możemy korzystać z tego zasiłku, tak?
Tak jest, tylko musimy złożyć u swojego pracodawcy, albo jeżeli sami prowadzimy działalność gospodarczą, to w ZUS-ie, musimy złożyć odpowiednie oświadczenie.
I to wystarczy do tego, żeby otrzymywać te środki, ale to jest do, jak pani powiedziała, do 24 maja, tak?
Na razie jest do 24 maja. Jeszcze nie wiemy, czy ten okres zostanie przedłużony, czy nie. Na razie data to 24 maja.
Dziękuję bardzo i przypomnę, że trzeba zaglądać na stronę internetową. I jeszcze jedna krótka informacja, czy w czerwcu nadal lepiej nie brać tej, nie starać się o emeryturę?
A tutaj pana redaktora zaskoczę, ponieważ wszystko wskazuje na to, że niedługo zmienią się zasady waloryzacyjne. A co za tym idzie, czerwiec już nie będzie takim pechowym miesiącem. Tutaj na razie nie chcę mówić o szczegółach, bo czekamy na ustawę. Natomiast myślę, że ta klątwa czerwca już osłabnie.
Czyli będzie bez obawy można przez cały rok, w zależności od potrzeby, chwili, składać wnioski,
tak,
bez obawy o to, że...
Pracujemy nad tym, żeby właśnie tak było, żeby już czerwiec nie był takim pechowym miesiącem, ale myślę, że o tym będziemy rozmawiać, jak już wszystkie szczegóły będą wiadome.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Lubuskiego.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej Polski zostaje przedłużona do 12 czerwca, informuje Polska Straż Graniczna. Kilka dni temu rozmawiałem na temat granicy w Łęknicy na 5 mostach. W tym mieście są tam tylko polscy żołnierze. A jak Niemcy traktują możliwość przekraczania granicy? Jest z nami Monika Sędzierska z Radia Kosmo w Berlinie. Witam uprzejmie. Halo.
Witam. Dobry.
Dzień dobry. Jak Niemcy traktują przekraczanie?
Tak, dobry, słychać mnie?
Teraz bardzo dobrze słychać.
No do tej pory do Niemiec mogły wjeżdżać jedynie osoby mające ku temu ważny powód, jak to było zdefiniowane w rozporządzeniu. Mogli to być obywatele Unii Europejskiej czy osoby mieszkające w Niemczech, którzy powracają do swojego domu w Niemczech, ale też osoby przyjeżdżające do Niemiec na przykład w celu przeprowadzenia niezbędnego zabiegu lekarskiego, no i oczywiście pracownicy transgraniczni. Wczoraj niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer zapowiedział, że tymczasowe kontrole na granicach Niemiec z Austrią, Szwajcarią i Francją zostaną przedłużone do 15 czerwca, ale już od tej soboty kontrole mają być łagodniejsze i odbywać się tylko wyrywkowo. Również od tej soboty na wymienionych granicach mają być czynne wszystkie przejścia graniczne, a do tej pory działały tylko niektóre. Jeżeli chodzi o przejścia polsko-niemieckie, to tak jak powiedziałeś, kontrole ze strony Niemiec ich nie objęły. Zresztą tak samo wygląda sytuacja na granicach z Czechami, Belgią i Holandią. Czyli praktycznie wjeżdżamy do Niemiec bez żadnej kontroli. Ale musimy pamiętać, że od 10 kwietnia osoby wjeżdżające do Niemiec czy powracające Niemiec muszą odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę, tylko że ona odbywa się troszeczkę inaczej, bo skoro na polsko-niemieckiej granicy nie ma kontroli, to osoby, które wjeżdżają do Niemiec, same muszą zgłosić swój przyjazd lokalnemu sanepidowi. No i poza tym nie ma tutaj aplikacji, która śledzi te osoby, więc trudno jest to sprawdzić, ale kara za niezgłoszenie może wynieść nawet 2,5 tysiąca euro tutaj w Berlinie.
Czyli trzeba pilnować się po prostu, jeżeli...
Niewykluczone już, że...
Halo? Trzeba się pilnować po prostu, żeby nie przekroczyć granicy.
Trzeba to zgłosić, chociaż niewykluczone, że od soboty, już od tej soboty ten wymóg odbycia kwarantanny zostanie zniesiony, bo takie jest zalecenie szefa MSW, tylko że decyzje w tej sprawie muszą podjąć władze krajów związkowych, bo jak wiadomo, Niemcy są krajem federalnym i wszystko ustala się na poziomie landowym. Kwarantanna w Niemczech jednak obowiązywać osoby powracające do Niemiec czy wjeżdżające do Niemiec z państw trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej. Może jeszcze krótko, bo dużym tematem są oczywiście wakacje zagraniczne. Niemcy, wiadomo, uwielbiają podróżować, najchętniej spędzają urlop za granicą. I tak kanclerz Merkel powiedziała wczoraj, że chce, aby kontrole na granicach strefy Schengen zostały zniesione 15 czerwca, o ile oczywiście pozwoli na to sytuacja sanitarna. W Niemczech obowiązuje takie zalecenie rezygnacji z wyjazdów urlopowych do innych państw, również europejskich, do 14 czerwca. No i zobaczymy. Niemcy mają nadzieję, że po tym czasie stopniowo granice będą się otwierać. Koncern turystyczny TUI zapowiedział nawet, że jest w trakcie negocjacji z rządami kilku krajów urlopowych, gdzie Niemcy jeżdżą najczęściej, które mogą zapewnić możliwość szybkiego powrotu. No i pewnie jak tylko dadzą zielone światło, to Niemcy pojawią się na Majorce, w Grecji, na Cyprze czy w Chorwacji. A jeżeli nie, no to niemiecka branża turystyczna też zaciera ręce, bo spodziewa się tłumów nad Bałtykiem, nad Morzem Bałtyckim, no i oczywiście w Bawarii.
Jeżeli wybierzemy się do Berlina, to musimy zadbać o to, żeby mieć maseczki, czy tam w przestrzeni publicznej wszędzie obowiązuje noszenie maseczek?
No pewnie byś się zdziwił, gdybyś przyjechał do Berlina, bo maseczki na ulicach nie są tak częstym widokiem jak w Polsce. Nosimy je tylko w sklepach i w środkach komunikacji miejskiej. To jest obowiązek. No a reszta według uznania. Poza tym Berlin już powraca do normalnego życia. Kiedy jeszcze 2 tygodnie temu ulice świeciły pustkami, metro czy autobusy jeździły prawie bez pasażerów, a ludzi można było spotkać głównie w parkach, to teraz już jest widoczne takie odprężenie. Pusto jest jeszcze w tych miejscach takich typowo turystycznych. Nie ma, ale pewnie niebawem przyjadą, bo od 25 maja będą w Berlinie hotele. No i tak powoli właściwie wszystko wraca do życia. Już od jutra będą otwarte restauracje i kawiarnie, co prawda tylko do 22:00 i co prawda stoły muszą być rozstawione na odległość 1,5 metra, no ale to już jest bardzo, bardzo wyczekiwane przez Chińczyków.
Dziękujemy bardzo. Liczymy na to, że te przejścia graniczne też będą wkrótce otwarte i być może łączność telefoniczna będzie również lepsza. Jakość połączeń. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była Monika Sędzierska z Radia Kosmo w Berlinie.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Uzdrowiska i sanatoria nadal nie działają. Co w przypadku, kiedy na przykład mam termin wyznaczony na najbliższą sobotę? Czy mam to skierowanie oddać do Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też czekać na informacje od Narodowego Funduszu Zdrowia? Jest z nami Sylwia Wojciech z Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak jest z sanatoriami? Czy już możemy wyjeżdżać, możemy się pakować, czy trzeba po prostu cierpliwie czekać?
Halo, dzień dobry. Proszę Państwa, na ten moment uzdrowiska zawiesiły swoją działalność. Nie ma możliwości kontynuacji leczenia, więc jeżeli osoba już otrzymała takie skierowanie na konkretny termin, ten termin na ten moment jest wstrzymany i no, nie jest możliwa realizacja, no pacjent nie może skorzystać z takiego skierowania. W momencie ustania epidemii jest możliwość, znaczy powinna ta osoba oddać to skierowanie do oddziału funduszu, ona trafia z powrotem pod swój numer i w momencie, jeżeli uzdrowiska rozpoczną swoją działalność, będziemy ponownie potwierdzać takie skierowanie.
Niektóre uzdrowiska już w internecie przynajmniej czytałem, że już od 28 czerwca piszą, że otwierają swoją działalność, ale państwo jeszcze nic o tym nie wiedzą, że taka decyzja zresztą chyba nie zapadła jeszcze na szczeblu rządowym.
To znaczy mi się wydaje, że tutaj uzdrowiska rozpoczynają działalność, ale tylko prywatnie, bo jeżeli chodzi o leczenie uzdrowiskowe, tutaj refundowane przez Narodowy Fundusz, my czekamy na stanowisko ministra zdrowia. Minister zdrowia wskaże, kiedy rozpoczynają taką działalność i jeżeli będzie taka informacja, to na pewno też będziemy już o tym wiedzieć.
A jak będzie z kolejką teraz? Bo rozumiem, że część osób nie zdołała wykorzystać tego skierowania, ale już kolejne osoby chciałyby zaistnieć, że tak powiem, w sanatorium. To rozumiem, że państwo będą najpierw obsługiwali te osoby, które no, miały już to skierowanie, tak? Że ta kolejka jakby wydłuży się nieco.
Tak, tak, tak. Osoby, które nie skorzystały już w miesiącu marcu, bo od tego czasu została zawieszona ta działalność, w momencie rozpoczęcia działalności uzdrowisk na nowo będą miały potwierdzane terminy. Więc te osoby, które czekają w kolejce, no ta kolejka na pewno dla tych osób się wydłuży.
Przypomnijmy w takim razie zasady, na podstawie których możemy składać wnioski o to, żeby dostać skierowanie do sanatorium.
Decyzję podejmuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli uważa, że są wskazania, żeby pacjent rozpoczął takie leczenie, lekarz wystawia skierowanie. W ciągu 30 dni jest wskazany termin ważności takiego skierowania. Te dokumenty powinny trafić do oddziału funduszu. I tutaj na miejscu lekarz, specjalista, który dokonuje oceny skierowania, właśnie będzie oceniał takie skierowanie. Jeżeli wskaże leczenie w sanatorium uzdrowiskowym, pacjenci czekają w kolejce. No na ten moment z powyżej 2 lat na terenie tutaj właśnie lubuskiego oddziału, z uwagi na to, że każdy oddział ma swoją kolejkę. No ten czas, który teraz jest czas związany z epidemią, powoduje to, że ta kolejka na pewno się wydłuży, ale o ile, jak to będzie dokładnie wyglądało, na ten moment nie jesteśmy w stanie wskazać.
Ale rozumiem, że od 1 marca już nie było chyba nowych skierowań, bo też lekarze inaczej funkcjonują, przychodnie inaczej funkcjonują, tak?
No wpływają, pojedyncze skierowania wpływają.
I wtedy ten okres 30 dni będzie wydłużony, bo no nie ma takiej możliwości, żeby realizować.
To znaczy my w ciągu 30 dni tutaj w Narodowym Funduszu Zdrowia lekarze dokonują oceny tego skierowania, tak? Więc my w ciągu tych 30 dni oceniamy takie skierowanie i informujemy pacjenta, jaka jest decyzja. Czy wniosek został pozytywnie oceniony, czy jednak no, trzeba będzie uzupełnić takie skierowanie, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do leczenia. I to jest właśnie w tym okresie 30 dni. My jako Narodowy Fundusz mamy taki czas na to, żeby rozpatrzyć takie skierowanie i żeby lekarz podjął decyzję dotyczącą zasadności leczenia. Lekarz z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Przepisy też się zmieniły na tyle, że samemu nie można wybierać sobie miejsca, do którego powinniśmy być skierowani, tak? To lekarz będzie decydował o tym.
Tak, tak, tak. Państwo tutaj pacjenci często wskazują, proszą o konkretną miejscowość, ale decyzję podejmuje tutaj lekarz w Narodowym Funduszu Zdrowia. To też jest uzależnione od możliwości, jakie my jako Narodowy Fundusz mamy.
A jeżeli będzie mąż z żoną, to państwo rozdzielają, czy starają się ewentualnie razem wypuścić?
To znaczy tutaj my jako Narodowy Fundusz, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań i ktoś prosi o wspólną realizację, nie robimy problemów. Problem mógłby wystąpić w uzdrowisku w momencie przydziału, bo nie każde uzdrowisko ma możliwość zapewnienia wszystkim osobom, które proszą o to, żeby na przykład otrzymali pokój dwuosobowy. Tak? Do tej pory tak było, że to był duży problem dla uzdrowisk, z uwagi na to, że takich osób proszących o wspólną realizację było bardzo dużo i zdarzało się tak, że uzdrowiska nie były w stanie zapewnić takiej ilości pokoju dwuosobowych osobom, które chcą wspólnie przebywać na leczeniu. Więc my jako oddział, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, jest taki sam profil leczenia albo profile się nie wykluczają, ten sam zakres leczenia, czyli pacjenci jadą, przypuśćmy, razem wspólnie do sanatorium uzdrowiskowego, my tutaj nie robiliśmy problemu, włączyliśmy takie skierowania. No już problem mógł być w uzdrowisku.
A co decyduje o tym, które z tych uzdrowisk jest bardziej albo mniej popularne? Czy to poczta pantoflowa, czy miejsce położenia geograficzne?
To znaczy na pewno w lubuskim oddziale największym powodzeniem cieszy się leczenie w terenie nadmorskim. To jest tutaj w większości pism, dużo pacjentów, które zgłasza prośbę o realizację, wskazuje nam właśnie teren nadmorski.
A tam są najczęściej jakie schorzenia leczone?
No tam bardzo duży jest wachlarz możliwości tego leczenia. Jest dużo profili leczenia. Jest kardiologia, pulmonologia, reumatologia. To jest taki najbardziej jakby tutaj cieszący się powodzeniem profil. Endokrynologia, profil diabetologiczny. Więc tych profili pulmonologicznych, laryngologicznych jest naprawdę dużo, jeżeli chodzi o teren nadmorski.
A w zimie góry?
To znaczy ja powiem tak, że tutaj nie ma różnicy, czy to jest okres letni, czy zimowy. Na większość pacjentów prosi jednak ten teren nadmorski z uwagi na to, że się lepiej czują w terenie nadmorskim i nie tolerują terenu górskiego.
Jak jest teraz, bo też zmieniło się to, od niedawna o tym mówiliśmy, jeżeli chodzi o ponowne skierowanie do sanatorium. Nie ma tak, że z marszu można występować o kolejny pobyt w sanatorium.
Tak, zostało to zmienione, zostało to regulowane, że następne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe właśnie w sanatorium uzdrowiskowym lekarz może wystawić po upływie 12 miesięcy od daty zakończonego leczenia. Zdarzają się takie sytuacje, że pacjent nam dostarcza skierowanie, które zostało wystawione i w którym jeszcze nie minęło ten okres 12 miesięcy. My takie skierowanie w momencie tutaj oceny takiego przez lekarza tego skierowania musimy odesłać jednak, bo nie minął ten okres 12 miesięcy, więc po 12 miesiącach od daty zakończonego leczenia lekarz powinien wystawić, jeżeli widzi takie wskazanie, nowe skierowanie.
Czyli jeżeli mieliśmy pobyt w sanatorium i zakończył się na, załóżmy tam, 30 czerwca, to dopiero
1 lipca. 1 lipca
następnego roku,
następnego roku lekarz może wystawić nowe skierowanie.
Czyli dopiero do lekarza wtedy możemy pójść, tak? Bo
tak,
to jest data ważna wystawienia przez lekarza.
To jest ważne, bo nieraz jest 2 dni po prostu różnicy, bo przypuśćmy 28 jest wystawione skierowanie, a 29 czy tam 30 mija ten okres 12 miesięcy i musimy takie skierowanie niestety odesłać z uwagi na to, że w systemie tutaj nie ma tych 2-3 dni takiej jakiejś rezerwy i po prostu jest jasny komunikat, nie minęło okres 12 miesięcy.
Powiedziała pani, że na pobyt sanatorium czeka się około 2 lat. Czekało się
już
około,
ponad teraz 2 lata. Na pewno ponad 2 lata, tak.
A to samo dotyczy sanatoriów takich, których na przykład ktoś załatwi sam sobie nocleg, a potrzebuje tylko i wyłącznie zajęć, ćwiczeń czy spotkań.
Już wszystko tłumaczę. To jest leczenie ambulatoryjne, czyli pacjent sam wyznacza sobie miejsce leczenia. My pokrywamy koszty związane z zabiegami. I tutaj nie ma kolejki oczekujących, tylko po prostu pacjenci muszą się z nami skontaktować, dowiedzieć, czy w konkretnej miejscowości, do której chcieliby pojechać, jest możliwość rozpoczęcia tego leczenia ambulatoryjnego. Bo nie z każdym miejscem mamy podpisaną umowę na tą formę leczenia.
I wtedy państwo płacą za te czynności związane z leczeniem, ale nie płacą za noclegi i za wyżywienie, tak?
Koszty związane z pobytem, z pobytem i z zakwaterowaniem pacjent sam pokrywa, my płacimy za zabiegi.
I to też jest okres 3-tygodniowy takiego
ambulatoryjnego? Od 6 do 18 osobodni, więc pacjent sam wybiera, czy chce być w okresie 1 tygodnia, czy do 3 tygodni może kontynuować takie leczenie.
Ta forma jest popularna, czy tak bardzo mało?
Mało osób korzysta z tej formy leczenia.
Także jeżeli ktoś chce i ma taką możliwość, to oczywiście wtedy można wzbogacić swój pobyt nad morzem po to, żeby się ewentualnie poprawić swój stan zdrowia. Ale tu także potrzebne jest skierowanie do lekarza, czy nie?
Tak, tak samo. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe razem z pismem, z informacją, że zależy na leczeniu ambulatoryjnym. Najlepiej się wcześniej z nami telefonicznie skontaktować, żeby się dowiedzieć, czy do danej miejscowości jest możliwość wyjazdu takiego leczenia ambulatoryjnego, bo pacjent sam nam wskazuje, gdzie by chciał pojechać. To też jest istotne, żeby profil leczenia, który jest wskazany w skierowaniu, był leczony w tej miejscowości, bo to też jest istotne, tak, żeby to się wszystko zgadzało.
No a o wznowieniu pobytu w sanatoriach finansowanych przez Narodowy Fundusz tak. Zdrowia będziemy Państwa na pewno informować, bo na razie, jak powiedziała Pani, nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie.
Nie ma. Czekamy, tak? Czekamy. Jeżeli będzie, to na pewno takie informacje będą przekazane. My również będziemy się kontaktować na naszej stronie internetowej. Będzie taka informacja.
Dziękuję bardzo. Sylwia Wojciech.
Dziękuję również.
Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia była naszym gościem. Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu również za udział w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia. Miłego dnia, miłego popołudnia Państwu życzę. Jutro zapraszam o 14.10.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.